radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dr Michał Kucewicz z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Witam pana doktora, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Ja chciałam trochę o panu doktorze powiedzieć państwu, kim jest i co, czym się zajmuje przed naszą rozmową. Pan doktor ukończył neurobiologię na Uniwersytecie w Cambridge. Tytuł doktorski uzyskał na Uniwersytecie w Bristolu, to wszystko w Wielkiej Brytanii. Jest specjalistą w zakresie elektrofizjologii pamięci i funkcji poznawczych mózgu. Ma za sobą staż naukowy w jednym z najlepszych szpitali świata, Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych. Na Politechnice Gdańskiej zajmuje się badaniami nad technologiami elektrycznej stymulacji mózgu, których celem jest poprawa pamięci u pacjentów z padaczką, chorobą Alzheimera, Parkinsona czy też z pląsawicą Huntingtona. Jego prace były cytowane dotąd blisko 1400 razy przez innych naukowców. To taka krótka biografia naukowa. Ja pana zaprosiłam, żeby właśnie porozmawiać o pamięci, o pana badaniach w tym zakresie, bo mówi się, że ludzka pamięć jest zawodna, ale to jest takie przysłowie, czy to jest prawda, coś w tym jest, wiadomo, dlaczego my zapominamy, mamy kłopoty z pamięcią?
Ludzka pamięć jest zawodna i jest też bardzo tajemnicza. To jest jedna z tych najwyższych funkcji mózgu, o której wiemy stosunkowo mało cały czas w porównaniu z tymi funkcjami ruchowymi czy czuciowymi, z naszymi zmysłami. I nie znamy tak naprawdę do tej pory, to jest taki święty graal właśnie neurobiologii, nauki o mózgu, żeby poznać, gdzie ta pamięć jest, jak funkcjonuje i jak możemy ją poprawić.
No właśnie, bo jednym z przedmiotów pana zainteresowań to jest to miejsce w ludzkim mózgu, które za pamięć odpowiada, gdzie ta pamięć jest zlokalizowana, czy my to wiemy i na jakim etapie w ogóle te badania są nad tym?
Jest parę takich miejsc w mózgu. Wiemy o nich, że bez niektórych części mózgu pamięć nie jest w stanie funkcjonować, ale nie wiemy, czy jest i gdzie jest ta jedna, która byłaby krytyczna czy bardzo ważna dla na przykład terapii polepszania pamięci. Cały czas jesteśmy na etapie poszukiwań.
Wiadomo, w jakich przypadkach możemy tracić tą pamięć, to znaczy to choroby są na pewno, tak? Ale urazy też mogą powodować takie rzeczy, że ta pamięć jest gorsza?
Dramatyczne urazy mózgu, ale też naturalnie też zapominamy. Naturalny proces starzenia wiąże się z zapominaniem i to jest jakby ogólnie wiadome, że czym jesteśmy starsi, tym nie jesteśmy w stanie zapamiętać na przykład nazw, miejsc czy rzeczy w danym momencie.
Bo zdarzają się takie sytuacje, o których tutaj Tomasz Galiński, zanim wyszedł ze studia i nas zostawił, mówił, że czasami zdarzają się sytuacje, że zapomina się wyrazu, jakiejś nazwy przedmiotu codziennego użytku i to jest czasami dla ludzi bardzo niepokojące, zwłaszcza teraz na przykład w okresie, kiedy jest bardzo dużo osób, które przechorowały COVID. Zastanawiamy się, te problemy z pamięcią, które możemy mieć, to zostaną z nami już, skąd to się bierze?
Dokładnie. I tu mówimy o konkretnym rodzaju pamięci, bo trzeba by na wstępie powiedzieć, że pamięć jest, są różne rodzaje pamięci. Pamięć na właśnie werbalna, o której mówiliśmy, na zapamiętywanie słów, czy pamięć, ale tak naprawdę jeżdżenie na rowerze też jest rodzajem pamięci, bo nauczyliśmy się jeździć na rowerze, ale tą pamięcią operują zupełnie inne części mózgu niż to co powszechnie nazywamy pamięcią deklaratywną, tak mówią naukowcy, czyli pamięcią o epizodach, wydarzeniach z naszego życia.
To też ma znaczenie na przykład, że jeden człowiek łatwiej się uczy, zapamiętuje, przychodzi mu przyswajanie wiedzy dużo prościej niż komuś innemu, to też ma znaczenie tutaj ta budowa jego mózgu i te miejsca, aktywność mózgu w tym zakresie, jeśli chodzi o pamięć?
Tak, czy może bardziej połączenia właśnie o tej budowie, to jest właśnie ta architektura mózgu, ilość połączeń między konkretnymi strukturami w mózgu, które jest kształtowane przez całe nasze życie. Jak się uczymy na przykład wiersz, jak jesteśmy mali, czy uczymy się jeździć na rowerze, te połączenia się cały czas tworzą i to jest właśnie niesamowite, że mózg jest cały czas dynamiczny. Jak teraz z panią rozmawiam, to pani też się uczy w tej chwili nowych pojęć i tworzy pani w tym momencie tysiące
sieć
nowych
połączeń.
Synaps.
Dokładnie. Dokładnie. A gdzie w ludzkim mózgu konkretnie ta pamięć się znajduje? Wiadomo coś na ten temat?
Taką najbardziej ogólną odpowiedzią na to pytanie.
W której części głowy może tak, żeby sobie nasi słuchacze mogli to wyobrazić, jakby pan powiedział.
Wiemy na przykład, że jest taka bardzo słynna część mózgu, która się nazywa hipokampem, bez którego to w latach 50., 60. dowiedzieliśmy się o tym, że pacjenci z padaczką, którzy nie mają tej części mózgu, bo powodowała napady padaczkowe i neurochirurgicznie została usunięta, tacy pacjenci nie są w stanie tworzyć żadnych nowych pamięci. nie są w stanie tak naprawdę funkcjonować, bo nie są w stanie
zapamiętać. Nie są w stanie się niczego nauczyć nowego.
Niczego nowego, zapamiętać, gdzie byli, z kim rozmawiali, co się przed chwilą stało. Więc ta część mózgu na pewno jest jedną z kluczowych tych części, ale czy jest jedyną? Na pewno nie, bo te pamięci, które są przechowywane na przykład o nazwach jakichś rzeczy, one są przechowywane już w naszej korze mózgowej i to w różnych częściach tej kory.
A czy można naprawić komuś pamięć, poprawić w jakiś sposób, nie wiem, stymulując te określone miejsca w mózgu?
No i to są właśnie te ostatnie 10 lat nauki, kiedy okazało się, że przewodząc prąd elektryczny w określonej części mózgu, jesteśmy w stanie poprawić komuś pamięć, co było takie dosyć niespodziewane. Nawet o czymś takim nie marzyłem podczas moich studiów na Cambridge, że czegoś takiego będę mógł się w ogóle za mojego życia za to zabrać i pokazać.
Pan wyjechał na studia do Wielkiej Brytanii właśnie ze względu na to, że wtedy, kiedy zaczynał pan zajmować się tymi zagadnieniami, w Polsce nie można było takich studiów podjąć. W tej chwili już chyba neurobiologię można studiować.
Tak, jest coraz bardziej popularna i to i na Uniwersytecie Gdańskim na przykład jest, czy teraz na Politechnice można ją studiować, czy na Uniwersytecie Medycznym, więc jest taką bardzo interdyscyplinarną.
Ale wróćmy do tej stymulacji elektrycznej, bo jak ja coś takiego słyszę, że stymulować mózg prądem, to mi się przypominają czasy XIX, początek XX wieku, kiedy w ten sposób choroby psychiczne leczono.
Albo lot nad kukułczym gniazdem, prawda?
Albo, dokładnie. Więc to więc, wygląda trochę makabrycznie, ale tak to nie jest.
Używamy słowa łaskotać mózg. Natężenie prądu, którego używamy do stymulacji, na przykład nawet w chorobie Parkinsona, to jest taki słynny przykład, jest tak niskie, że w ogóle nie jest subiektywnie odczuwalne. Czyli człowiek, który jest stymulowany, nie wie, nie ma pojęcia w ogóle, że w tej chwili ktoś przewodzi prąd w jakiejś części jego mózgu. To jest takie łaskotanie, nastrajanie określonych części mózgu prądem elektrycznym, bo prąd elektryczny jest tak naprawdę taką walutą komunikacji mózgu. Mózg komunikuje się impulsami elektrycznymi, więc po prostu mówimy tym samym językiem, którym mówi mózg, próbując go nastroić, innymi słowy zmodulować.
Chce pan powiedzieć, że jakbyśmy sobie to mieli tak wyobrazić, jest fala, tak? Tak nawet wizualnie. Można zmienić częstotliwość tej fali, że ona będzie przybierała inny kształt.
Albo amplitudę.
Albo amplitudę tej fali. I co się wtedy może zdarzyć? Tak naprawdę w tych funkcjach poznawczych człowieka.
I wtedy możemy zwiększyć prawdopodobieństwo, że coś, co próbujemy sobie w tej chwili przypomnieć albo zapamiętać, zwiększy prawdopodobieństwo, że to się uda mózgowi zrobić.
A są jakieś dowody, na przykład już badania na to, że przy jakiejś częstotliwości lepiej zapamiętujemy? Na przykład będzie to mogło być wykorzystywane, a może już jest wykorzystywane tak w praktyce, żeby się łatwiej uczyć. Często są takie ogłoszenia, że nauka szybkiego czytania albo nauka na przykład języków jakichś obcych, tak, pod wpływem właśnie stymulacji mózgu, to jest właśnie to?
Na przykład neurofeedback, to jest takie popularne słowo, które się teraz pojawia, jest taką jedną z takich rodzajów terapii. Ona też jest dosyć ograniczona, bo mówimy tutaj o falach, które są rejestrowane z poziomu z naszego skalpu. I możemy tylko te takie wolne fale nagrywać i modulować takimi terapiami. Jest w tej chwili dowód naukowy na to, że na przykład fale gamma są bardzo istotne przy stymulacji, czy nawet wyższe, to są takie bardzo
szybkie.
Bo
mamy fale alfa, tak, mózgowe, mówimy o
takie
falach
popularne
mózgowych.
Alfa, tak. czy teta, to są też takie znane, ale są też takie gamma, które są bardzo szybkie, to jest około 50, 100, nawet więcej oscylacji na sekundę.
No i dobrze, a to wytłumaczmy teraz naszym słuchaczom, na czym to polega, jeśli dane fale, one się zmieniają w mózgu, czy my mamy całe życie tylko fale alfa, od czego zależy ta
zmienność? One są bardzo dynamiczne, one cały czas się zmieniają. Gdy śpimy na przykład, mamy bardzo dużo wolnych fal, takich, wyobraźmy sobie, falujące morze. Tymczasem, gdy budzimy się, tych wolnych fal nie ma, tymczasem są takie bardzo drobne, niższej amplitudy, niższej mocy, szybkie oscylacje, które wyglądają na przykład, gdy śnimy, gdy mamy marzenia senne, też się pojawiają takie właśnie szybkie oscylacje, tak jak na poziomie jeziora. Czyli tutaj musimy jakby rozróżnić sobie podczas snu. Na przykład jest wielkie morze podczas naszej świadomości, czy skupienia jest takie małe drgania na jeziorze.
A czy na przykład te fale mózgowe mogą się zmieniać, ich częstotliwość czy amplituda pod wpływem jakichś czynników takich zewnętrznych? Niekoniecznie pod wpływem, że my podłączymy, prawda, kogoś pod jakiś prąd, tak, pod działanie jakiegoś prądu. Tylko na przykład jesteśmy w jakiejś strefie na przykład albo czy na przykład z powodu używania telefonów komórkowych przy głowie, Czy to może zmieniać te nasze fale mózgowe? Te zewnętrzne jakieś czynniki takie?
To są zbyt niskie, nie ma takiego dowodu w tej chwili. Dużo jest jakby też plotek a propos 5G i takich innych technologii. Nie ma naukowych dowodów na to, że one mogą wpływać na fale.
Kiedyś były nawet takie informacje, co chyba fake newsowe, że jak ktoś przykłada telefon do głowy, to on się, ta bateria się nagrzewa, że tam za duże powstają właśnie fale, za duże częstotliwości, że to szkodzić może, że może powodować nawet jakieś choroby nowotworowe. To były badania jakieś, coś pan słyszał na ten temat?
Z tego, co wiem, nie ma żadnych dowodów naukowych, które mogłyby to potwierdzać. Wiadomo, że każde natężenie, większe natężenie energii jest, może być niebezpieczne dla organizmu ogólnie, ale żeby miało nastrajać czy jakoś wpływać na fale mózgowe, to nie jest mi wiadomo.
To pewnie będą badania jeszcze przez najbliższe lata prowadzone na ten temat. Ale chciałam też zapytać pana o te fale takie, te naturalne, alfa, gamma, o których pan już wspomniał. Czy można zmieniając częstotliwość, zmieniać też stan świadomości człowieka w jakiś sposób?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Wiemy, że podczas operacji i stymulacji mózgu na stole operacyjnym, stymulując go na przykład w tych falach gamma czy alfa, byliśmy w stanie już w latach 50. wzbudzić pamięć kogoś, że pacjent sobie przypominał wydarzenie z dzieciństwa. Z kolei w naszych badaniach niedawnych wiemy, że gdy stymulowaliśmy, to pacjent co prawda nie odczuwał tego, że jest stymulowany, ale później mówił, że po prostu łatwiej przychodziło mu wyobrażanie sobie słów, które próbował sobie zapamiętać.
Czyli na przykład to mogłoby być pomocne, jeśli ludzie mają jakieś, tak kolokwialnie mówiąc, zaniki pamięci, cierpią pourazowo na przykład, tak? Nie mogą sobie przypomnieć, są albo po jakimś długim okresie śpiączki, czy jakieś problemy generalnie natury takiej powypadkowej, to byłoby możliwe leczyć w ten sposób?
Tak, żeby właśnie znowuż bardziej powiedziała pani, czy wpływać na świadomość. Bardziej bym powiedział, że to jest modulowanie i polepszanie funkcjonowania funkcji, które już tam są. Tylko trzeba pomóc je nastroić, niż wywoływanie czegoś sztucznie, co też oczywiście jest możliwe. Jak jesteśmy w korze zmysłowej, wzrokowej, na przykład możemy wzbudzić, nie wiem...
Kusiło pana kiedyś, żeby na sobie przetestować? Na przykład, żeby...
Żona się śmieje, że bardziej mnie kusi na dzieci moje, żeby tam przeprowadzać eksperymenty.
Żeby
albo...
się łatwiej uczyły na przykład, tak? Że...
Wykorzystywać
to. Ale jest taka możliwość, to jest jakaś szansa, jakaś przyszłość, nie wiem, technologii, że kiedyś będziemy w ten sposób wkładali jakiś hełm na głowę, kask, tak? I będziemy stymulować przez jakiś czas fale mózgowe, a potem no, wszystko będziemy wiedzieć. Albo dużo łatwiej przyjdzie nam po jednym przeczytaniu czegoś, wszystko już zapamiętamy.
Jakie ogólnie można je nazwać interfejsy mózg-komputer, to jest zdecydowanie przyszłość, która już, nawet nie przyszłość, to jest teraźniejszość, która już w tej chwili się dzieje. Mamy w naszych projektach właśnie z Mayo Clinic już pacjentów, którzy mają urządzenia, stymulatory, z którymi chodzą na co dzień, funkcjonują i które w tej chwili leczą ich padaczkę na przykład i mówią, dają informacje na temat tego, czy za 5 minut będziesz miała padaczkę, czy nie.
Czyli jakby taki wewnętrzny głos, można powiedzieć, gdzieś się u tego człowieka pojawia, tak?
Tworzy się taki głos czy interfejs, który cię informuje w jakiś sposób i oczywiście naturalnym następnym krokiem jest, żeby podłączyć się już nie do tych funkcji ruchowych, czy powiedzmy wyładowań padaczkowych, ale do tych funkcji poznawczych, czyli tego, co mamy w tej chwili, o czym myślimy, czy co próbujemy zapamiętać.
A chciałam pana zapytać, bo jak już jesteśmy przy tej w cudzysłowie elektryce, to czy pod tym względem elektryczności mózg i serce działają podobnie? Serce też potrzebuje stymulacji elektrycznej, żeby mogło bić, tak? Żeby pompować mogło krew. I tak samo, jeśli coś z tą elektryką w cudzysłowie nie działa, to trzeba je wzbudzać, żeby zaczęło działać na nowo. I to są podobne procesy, czy one się różnią, jeśli chodzi o serce i mózg?
Elementy wspólne są takie, że w mózgu mamy sygnał EEG, elektroencefalogram, z kolei EKG mamy w sercu i też mają swoje impulsy, powiedzmy, że ogólnie bardzo proste fale też w EKG. No i oba też organy ostatecznie powodują skurcz mięśni. Skurcz mięśnia sercowego, z kolei
mózg
powoduje skurcz.
My go czujemy, ale skurcz mózgu...
No właśnie, mózg powoduje skurcz wszystkich innych mięśni szkieletowych, że się poruszamy. Bo taką funkcją mózgu ostateczną jest to, żebyśmy się poruszali. Nawet nasze myślenie dąży do tego, żebyśmy coś z sobą zrobili. Ale oprócz tego te sygnały są zupełnie od siebie różne i ten sygnał z mózgu jest dużo bardziej skomplikowany, trudny do zrozumienia.
A jaką aktywność elektryczną mają neurony? To są komórki nerwowe. One są w mózgu, ale też
w całym ciele.
W całym ciele, tak? Wszędzie.
I tak jak mówiłem wcześniej, neurony mają swoją walutę komunikacji, którą jest impuls elektryczny.
Czyli można powiedzieć, że to są takie, jakby tak obrazowo tłumaczyć słuchaczom, którzy no, nie znają się na biologii mózgu, to są takie miejsca, do których dociera ten impuls elektryczny.
I które przesyłają, które wywołują, generują ten impuls i przesyłają go swoimi długimi mackami, które pewnie każdy widział, może potrafi sobie wyobrazić neuron. I ja porównuję te impulsy do włączania i wyłączania światła w pokoju. Czyli one potrafią po prostu włączyć światło na chwilę i to światło poleci ich przewodem, ich tą powiedzmy macką czy odnogą do innego neurona, żeby się porozumieć z nim.
No i teraz one mogą mieć różną aktywność, mogą być na przykład w zależności od tego, bo czy wszyscy ludzie mają tyle samo tych komórek, tych neuronów, komórek nerwowych? Chyba nie.
Właśnie paradoksalnie na przykład noworodki ma dużo więcej komórek nerwowych niż osoby dorosłe. Więc to nie chodzi o całkowitą ilość komórek nerwowych, ale bardziej o złożoność ich połączeń i ilość ich połączeń. To jakby stanowi o inteligencji, później wykształceniu tych wyższych funkcji.
Czyli to, ile mamy tych neuronów, ma znaczenie dla naszego właśnie zapamiętywania, uczenia się.
Jest jakaś masa krytyczna, którą trzeba mieć, żeby móc później tworzyć połączenia, ale dużo ważniejsze są ilości połączeń. I ta pamięć jest właśnie w tych połączeniach, tak zwanych synapsach między neuronami.
Jak to zaczyna się to nam psuć, to się pojawiają wtedy takie właśnie problemy, jak choroba Parkinsona, jak choroby Alzheimera, Huntingtona.
Tam właśnie umierają, czy degenerują się neurony. Wiadomo, jak nie ma neurona, to nie ma i połączeń, więc oba są potrzebne.
I teraz zrobimy, proszę Państwa, krótką przerwę, a o tym, jakie kierunki badań nad tą aktywnością i co można zrobić, w jaki sposób można pomóc pacjentom, to będziemy o tym już mówić po tej przerwie na piosenkę.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matoszewska, witam ponownie. Moim gościem jest dr Michał Kucewicz z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Pan doktor zajmuje się badaniami nad elektrofizjologią pamięci i funkcji poznawczych mózgu i rozmawiamy sobie właśnie na ten temat, jak to wygląda, jeśli chodzi o świat naukowy i to, co wiemy o mózgu. Czy neurony można w jakiś sposób dzięki na przykład komórkom macierzystym wykorzystać te komórki macierzyste dla odbudowania na przykład zniszczonych neuronów?
Więc coraz bardziej możliwe jest wszczepianie na przykład neuronów z komórek macierzystych w części mózgu, ale tak jak mówiliśmy w pierwszej części, to się robi też. I w niektórych jest naprawdę przełomowy postęp, na przykład badania profesora Ząbka, jest naprawdę piękne rezultaty tego. No ale niestety w wielu przypadkach to nie chodzi tylko o same neurony w mózgu, ale właśnie o tworzenie wszystkich ich połączeń. I to szczególnie jeśli chodzi o pamięć, których nie jesteśmy w stanie po prostu wrzucając neurony w daną część mózgu
otworzyć. Czyli neurony możemy odtworzyć, ale nie możemy odtworzyć, jeszcze nie umiemy tego zrobić, tych połączeń między nimi.
Tak, bo to jest
dzięki
historia,
którym można ruszać nogami, tak, chodzić i różne inne.
Dokładnie,
funkcje,
bo to jest historia
organizmu.
Uczenia się całego naszego życia, kiedy zapamiętywaliśmy czy nasze wspomnienia, czy uczyliśmy się chodzić, nie?
A czy jest w ogóle szansa na odwrócenie tych procesów chorobowych, degeneracyjnych mózgu, czy właśnie urazów rdzenia kręgowego? Czy nadejdzie kiedyś taki czas, że my zaczniemy wiedzieć, jak to robić? Będziemy to po prostu robić, czyli ktoś po urazie rdzenia kręgowego, kto traci funkcję, na przykład nie może chodzić, będzie mógł chodzić na nowo.
W przypadku niecałkowitych przerwań rdzenia kręgowego takie rzeczy już się robi. Nawet w tej grupa profesora Tabakowa, z którą współpracujemy w Wrocławiu, już takie operacje właśnie dokonuje u nas w Polsce.
Też z udziałem komórek macierzystych, tak?
Też z udziałem komórek pobieranych z nabłonka nosa i takie rzeczy już są coraz bardziej możliwe.
Procesy chorobowe, Alzheimer, Parkinson.
I tutaj właśnie jest ten problem i ten właśnie święty graal, o którym wspominałem wcześniej. Ciężko tutaj powiedzieć, kiedy w przyszłości będziemy mogli to robić. Jest w tej chwili jakaś nadzieja tego, że stymulując na przykład tych falach gamma, o których mówiliśmy wcześniej, 40 Hz czy 50 Hz, przynajmniej u szczurów w tej chwili w modelu, zostało pokazane, że jesteśmy w stanie odwrócić też część tych procesów neurodegeneracyjnych, czyli tego umierania tych neuronów w przypadku choroby Alzheimera na przykład, czy tej patologii, która się pojawia.
A to trzeba zrobić wtedy na jakimś etapie wczesnym? żeby odwrócić, zatrzymać, zahamować.
Ci naukowcy ze Stanów twierdzą, że nawet w dosyć późnym stadium tej choroby można odwrócić i przywrócić stan sprzed.
To ale... byłaby przełomowa chyba na miarę Nagrody Nobla.
Ale cały czas, ja cały czas czekam na dowody u ludzi z działania tego. No i ty, między innymi też się tym zajmujemy w tej chwili.
No właśnie, bo chciałam pana zapytać, jaka jest rola neurobiologa w takich poszukiwaniach rozwiązań, jeśli chodzi o poszukiwania właśnie miejsc odpowiedzialnych za pamięć. Co wy robicie jako neurobiolodzy? Czym zajmuje się pański zespół? Bo w pana zespole są też inni specjaliści.
Tak, mamy bardzo taki interdyscyplinarny zespół naukowców, gdzie mamy inżynierów biomedycznych, nawet komputerowców, a nie tylko fizjologów czy biologów, też lekarzy, neurochirurgów. I wszyscy razem używamy swojej ekspertyzy, żeby próbować zrozumieć mechanizmy, czyli jak to działa, wykryć te najmniejsze możliwe fale mózgowe w tej części mózgu, które na przykład odpowiadają za pojedyncze wspomnienie, czy pojedynczą myśl, którą w tej chwili mamy, aby móc ją później zidentyfikować, odtworzyć, polepszyć na przykład. To są nasze najnowsze projekty, które w tej chwili realizujemy.
A kto na przykład jest takim podmiotem tych badań? To są pacjenci z takimi chorobami właśnie neurologicznymi? Jak wy, czy też to są jeszcze takie badania na takim wczesnym etapie, jeszcze nie związane z ludźmi?
Nie, to są, wszystkie nasze badania już są u ludzi, ale u takich bardzo wyjątkowych, w bardzo wyjątkowych przypadkach, gdzie mamy dostęp do środka mózgu. Tych wszystkich aktywności, o których mówiłem, wysokiej częstotliwości gamma i tak dalej, nie jesteśmy w stanie nagrywać ze skalpu tak naprawdę.
Więc musicie państwo w czasie operacji brać udział.
Albo w czasie operacji, albo z pacjentami, którzy mają już szczepione urządzenia, tudzież z elektrodami w określonych częściach mózgu i możemy pobierać informacje cały czas podczas ich funkcjonowania. Takich pacjentów jest coraz więcej na świecie.
Bo ja się właśnie zastanawiam, czy te badania takie, bo to są już wielodyscyplinarne, zespół wielodyscyplinarny nad nimi pracuje. One były możliwe kiedyś w Polsce? Czy to są jakieś rzeczy z ostatnich lat, że taki zespół może zajmować się tak szeroko? Bo ten zespół pański jest też międzynarodowy. Tam są naukowcy z różnych krajów. I czy w ogóle nie bał się pan, jak rezygnował pan z pobytu za granicą, z badań naukowych prowadzonych w krajach anglosaskich, że w Polsce, czy to w Polsce się wszystko da zrobić, że będzie taka możliwość, bo to też jest pewnie jakaś decyzja była poważna, żeby wracać do Polski i te badania prowadzić tutaj u nas na Politechnice Gdańskiej.
Była, ale otwierają się dużo, spore perspektywy tutaj właśnie u nas w Polsce, jeśli chodzi o finansowanie badań, a dużo mniejszą konkurencję i też możliwości, jeśli chodzi o wykształcenie naukowców na przykład, którzy
pan
na zachodzie...
Chce pan powiedzieć, że łatwiej jest teraz zdobyć granty w Polsce niż w Stanach na przykład?
A są równie atrakcyjne, jeśli chodzi o możliwości zakupu sprzętu czy zatrudnienia ludzi, które w tej chwili są niższe póki co cały czas niż zatrudnienia naukowców na Zachodzie.
To jakie perspektywy się przed panem otwarły? Bo ile czasu pan jest w Polsce w tej chwili?
Od 2018 roku.
Czyli tam 4 lata powiedzmy, tak?
4 lata.
I posunęły się te badania do przodu mocno pańskie?
Myślę, że teraz wszystkie te badania związane z mózgiem się bardzo szybko posuwają naprzód, a w tej chwili dzięki temu, że wykonujemy je w Polsce, to mamy możliwość robienia je w tym samym tempie, w jakim się robi je na Zachodzie, więc cały czas się rozkręcamy i tworzymy sobie bazę współpracy i naukowców, specjalistów.
To proszę powiedzieć, jakie to aktualnie projekty konkretnie są? Co badacie?
Zatem jeden z tych projektów, o których już wspomniałem, to jest właśnie to identyfikowanie tych małych fal mózgowych, które odpowiadają za jedną myśl, którą pani ma w tej chwili na przykład w umyśle swoim. I gdzie ona jest, jak ona wygląda, jak możemy ją polepszyć.
Ale nie będzie pan wiedział, o czym myślę, nawet jakbym pan mi elektrodę teraz podłączył.
No właśnie, to byśmy mogli odczytać.
Mógłby pan odczytać,
pani mogłaby nie mówić, a my byśmy mogli zidentyfikować na podstawie na przykład o tym, że pani myśli o psie w tej chwili, bo widzieliśmy, że jak pani pokazywaliśmy słowo pies, no to pani ta właśnie aktywność się w tej części mózgu włączała.
To część ludzi myślało w ten sposób, że coś takiego, nad takimi rozwiązaniami pracuje Bill Gates. Prawda? Były takie...
A teraz Elon Musk na przykład, te tak. Inne projekty. No to, jest, to w tej chwili staje się, tak jak mówiłem, ta przyszłość staje się teraźniejszością powoli, ale dalej te projekty są bardzo dobrze, świetny marketing amerykański, ale mało tak naprawdę jeszcze jest takich faktów i nie ma tego konkretów, świetnego grala, czyli gdzie, jak.
Ale chce pan przez to powiedzieć, że za jakiś czas ja na przykład będę mogła wysłać myśl do kogoś, na przykład do męża, kup proszek do prania, taki, a taki, i on to odczyta.
Takie szalone eksperymenty już na przykład u małp były takie, pierwsze eksperymenty były robione z jakimś tam powodzeniem. W tej chwili jeszcze nie jesteśmy na takim stanie rozdzielczości. Jesteśmy w stanie ogólnie powiedzieć, w jakim, powiedzmy, co dany człowiek robi, czy zwierzę, ale o czym dokładnie myśli, to jest już wyższa szkoła jazdy.
Bo mózg człowieka to jest taki superkomputer, można powiedzieć, tak? Tylko, że musimy znaleźć teraz to połączenia, czyli gdzie te kabelki powłączać.
Tak, i problemem i odróżnieniem naszego mózgu od superkomputera jest to, że w superkomputerze te połączenia są stałe, one się nie zmieniają. Jest chip, w którym one są i nie ma ich więcej. Tymczasem w mózgu, tak jak mówiłem, pani w tej chwili zmienia te połączenia z sekundy na sekundę. Więc on jest strasznie dynamiczny i plastyczny.
Uda się to szybko, czy to jeszcze są lata pracy, pana zdaniem, żeby znaleźć te połączenia?
My już znajdujemy i coraz więcej publikujemy na ten temat, więc ja uważam, że jesteśmy coraz bliżej.
A co jest w pracy mózgu tak dla pana najbardziej fascynujące, jeśli chodzi o badania naukowe? To właśnie ta pamięć?
Właśnie to są te funkcje, które można tylko u ludzi badać. To są te funkcje, które mnie popchały w ogóle na studia w Cambridge. Badanie świadomości tego, kim jesteśmy, kim jest człowiek, a nawet odpowiadanie na pytania takie najważniejsze dla nas, czym jest nasza dusza i wyższe jakby cel nasz bycia tutaj. To są takie niesamowite, nie ma bardziej dla mnie fascynujących pytań niż te.
No to w takim razie, co właściwie trzeba zrobić, żeby te mechanizmy, nie wiem, badań nad duszą, zaczynacie od pamięci, tak? Ale potem może przyjdzie kolej na duszę.
Bo pamięć, jeśli pani pomyśli o tym, jest podstawą wszystkiego naszej tożsamości. To są te przypadki właśnie tych pacjentów bez hipokampu, o których wspominałem wcześniej. Jeżeli nie pamiętamy, co zrobiliśmy wcześniej, albo w przeszłości naszej, no to nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy,
tak,
skąd pochodzimy,
tożsamość.
Nie wiemy, dokąd idziemy. Mhm. Więc to się bardzo, nawet chyba Tomasz z Akwinu przywoływał to, że pamięć jest jedną z części razem z duszą naszego człowieczeństwa i to tą integralną częścią. Więc badając pamięć, badamy te wszystkie inne funkcje też, ich podłoża.
My sobie tak rozmawiamy o tej przyszłości, o trochę wydawać to się może nawet wręcz futurystyczne, ale bierze pan też udział w operacjach neurochirurgicznych mózgu. W tej chwili już to się dzieje, tak jak pan powiedział. I to są operacje właśnie u pacjentów z różnymi problemami związanymi z chorobą Alzheimera, z chorobą Parkinsona.
Alzheimera jeszcze nie, ale
Alzheimera
to jest nasz cel.
Nie. Parkinson, tak, i pląsawice Huntingtona. To są takie choroby, które między innymi dają jako objaw nieskoordynowane na przykład ruchy. I teraz jaka jest rola właśnie pana? Co wy jako naukowcy możecie takiemu choremu dzisiaj, na dzisiaj zaproponować, żeby mu pomóc?
Ja bym jeszcze dodał do tego epilepsję, która jest w tej chwili najwięcej, właśnie też pracuję właśnie z tymi pacjentami i taki, pytała też pani o projekty, zdążyłem powiedzieć o jednym, ale taki bardzo ważny projekt, który zaczynamy już robić, to jest projekt prób klinicznych, takich wczesnych prób klinicznych wdrożeniowych, kiedy mamy pacjentów właśnie chorujących na epilepsję, ale bardzo podobne urządzenia mają pacjenci chorujący na Huntingtona albo na Parkinsona, gdzie
czyli to jest takie urządzenie, w które się wszczepia do mózgu.
Do mózgu, jest w nim na stałe.
W jakieś konkretne miejsce.
Pacjent z nim chodzi cały czas i ona cały czas stymuluje, a niektóre też już nagrywają aktywność z mózgu i potrafią na nią odpowiadać w jakiś inteligentny sposób. I właśnie to są te projekty, w których próbujemy teraz nie tylko już walczyć z takimi problemami, jak powstrzymać atak padaczkowy, czy usprawnić chodzenie człowieka z chorobą Parkinsona, czy z pląsawicą Huntingtona, czy jego drżenie, czy sztywność ciała, ale próbujemy polepszyć sposób, w jaki funkcjonuje poznawczo. To, jak zapamiętuje, to, jak jest świadomy, czy koncentruje się. To są te funkcje.
Bo te implanty mózgowe, to one są wszczepiane już od ładnych paru lat. To nie jest jakaś nowość z tego roku na przykład. Ale rozumiem, że one są też, różnią się technologicznie.
Tak, no bo nowość jest, tak jak wspominałem, że do tej pory one tylko stymulowały i to w taki dosyć mało inteligentny sposób.
Pacjent dostawał pilota i musiał...
Włączał go on-off, tak, i nastrajał sobie ewentualnie troszeczkę sposób, w jaki jest stymulowany. W tej chwili nie tylko stymulujemy tymi urządzeniami, ale też nagrywamy fale mózgowe. i wysyłamy te informacje na przykład do tych interfejsów mózg-komputer, które je analizują bardzo szybko i potrafią dostarczyć informacji o tym, co się dzieje i jak to można właśnie
polepszyć. Czyli pacjent ma z jednej strony nadaje, tak, gdzieś,
nadajnik,
ale ma też
i, tak,
odbiór,
i odbiornik,
tak?
Dokładnie.
Jest
tak.
Odbiornik. Jaką on informację tą zwrotną może na przykład dostać?
No właśnie,
dzięki takiemu urządzeniu.
W przypadku padaczki prawdopodobieństwo, tak jak myślimy o prognozie pogody, prognoza tego, czy będzie miał i jakie jest prawdopodobieństwo tego, że będzie miał atak padaczkowy, gdy wyjdzie do sklepu. To jest niesamowicie ulepszenie, zwiększenie jakości życia takich pacjentów. W przypadku innych chorób ruchu, no to może być właśnie natężenie objawów właśnie ruchowych. A w przypadku tych chorób poznawczych, na przykład gorszy dzień, jeśli chodzi o zapamiętywanie i wtedy można włączyć terapię stymulacji, która jest dostosowana właśnie do tych funkcji.
Ale to nie jest jeszcze powszechne, że każdy, który ma padaczkę albo którąś z tych chorób degeneracyjnych, może takie urządzenie dostać, bo trzeba się pewnie zakwalifikować. Nie, to nie jest też chyba dla każdego. No i przede wszystkim trzeba znać to miejsce w mózgu, gdzie trzeba to wszczepić, tak? To już jest wiadomo, jeśli chodzi o większość z tych chorób, czy to się dobiera u każdego pacjenta indywidualnie.
Dokładnie tak, jak pani mówi. W przypadku choroby Parkinsona czy Huntingtona już wiemy dokładnie, gdzie to wszczepiać. Nie wiemy, gdzie jeszcze wszczepiać i może zahaczyć, o które miejsca, żeby móc pomóc im też w funkcjach pamięci poznawczych. Nad tym pracujemy w tej chwili. Ale w przypadku padaczki nie wiemy dokładnie, z którego miejsca w mózgu pochodzą te ataki, więc najpierw trzeba to zlokalizować, a dopiero później wszczepić. Podobnie będzie z pamięcią. Trzeba będzie najpierw dokonać tych badań, które teraz robimy, aby wiedzieć, gdzie jest to najlepsze miejsce do wszczepienia tych elektrod i później dopiero wszczepić je i stymulować.
No dobrze, jak już będzie wiadomo, które obszary mózgu, to już wiadomo też, jaka częstotliwość tego prądu, o którym wspominaliśmy i jak to, jakie natężenie jego powinno być.
To wszystko równolegle idzie, więc badamy i gdzie, i jak.
Mhm. I na jakim jesteśmy w takim razie etapie? Bo mówił pan, że no, mówiliśmy, że to się wszczepia, tak? Ale to są, rozumiem, jeszcze prototypy niektóre z tych urządzeń. Czy one już trafiają, że tak powiem, powszechnie do wszczepiane są pacjentom?
Do polepszania funkcji poznawczej, takich jak pamięć, nie ma, to są prototypy tylko i to jest tylko kwestia eksperymentalna. To są nasze najnowsze w tej chwili badania i granty, projekty właśnie z Mayo Clinic między innymi. Nie ma jeszcze takich komercyjnych produktów.
To jak to będzie? Powie pan tym ludziom, którzy nas słuchają i mają te kłopoty. Kiedy mają szansę na takie urządzenie?
Proszę nas śledzić na stronie internetowej. Informujemy na bieżąco.
Informujecie na bieżąco, ale to jeszcze na pewno parę lat, tak? Bo w tej chwili te projekty trwają, pan realizuje takie granty naukowe w tej chwili, tak?
Tak, które... nawet w tej chwili składam właśnie taki grant o te próby kliniczne i mam nadzieję, że jeśli ta próba kliniczna pierwszego stopnia, to już nawet nie drugiego, ale pierwszego stopnia wyjdzie, no to pójdzie za tym w jakieś wdrożenie, a po wdrożeniu jakiś produkt komercyjny, który będzie mógł być klinicznie stosowany.
Ale to jest kwestia co, 10 lat? Czy szybciej?
Może nawet 10 lat.
Może nawet 10 lat.
Powiedziałbym, że do produktu medycznego nie mniej niż 5 lat.
To będzie na pewno coś, co zrewolucjonizuje trochę leczenie, terapię tych osób.
Gdybym, że to zrewolucjonizuje całe życie, bo to są te właśnie interfejsy mózg-komputer, w których rzeczy, które teraz potrafimy sobie tylko wyobrazić albo pomyśleć o nich, czy obejrzeć w filmie science fiction, one zaczną być coraz bardziej możliwe i tutaj wchodzi też w kwestie etyczne. I właśnie neuroetyka to jest taka nowa dziedzina wiedzy, która nawet wpływa w tej chwili na prawo, na to, jak formułujemy nasze prawo i o tym, jak możemy funkcjonować, kto może dostać takie terapie, a kto nie, czy tylko bogaci, uprzywilejowani ludzie, czy każdy.
No, miejmy nadzieję, że u nas w Polsce będą dostępne. I to jest dobre, chyba trochę żartując, dla wszystkich dzisiejszych 40, 50, 60-latków, że za te 10 lat, gdyby nie daj Boże im się przytrafiła taka choroba, to będą mieli szansę na to, żeby no, łatwiej żyć, łatwiej się leczyć.
Daj Panie Boże.
Dziękuję panu bardzo. Dr Michał Kucewicz z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, pracujący nad takim wynalazkiem, był moim i państwa gościem. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Radiowo, naukowo.